Witam was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza wojna w Piśmie Świętym. W historii ludzkości były i nadal są wojny. Oglądamy dziennika, widzimy ich w każdym kraju, prawie gdzieś w Europie, i w Azji, w Afryce, gdziekolwiek spojrzysz, widzimy wojny. Pragnienia zdobycia władzy i bogactwo kosztem innych są powszechne na tym świecie. Słowo Boże na dzisiaj daje nam, opisuje pierwszą wojnę na kartach Słowa Bożego. Ta wojna miała miejsce w ziemi kananajskiej, w ziemi obiecanej, gdzie mieszkał Abraham, gdzie mieszkał Lot. Pan Bóg ich przeprowadzi z Ur Chaldejskiej do ziemi obiecanej. I tam w tej ziemi obiecanej powinno być pokój, szczęścia i radości dla Abrahama i Lota. Niestety tak nie było. Była wojna, był płacz, katastrofa, ludzie zostali wzięci do niewoli. I to jest, myślę, że to jest w życiu każdego chrześcijanina. Chociaż myśmy oddali swoje życie Bogu, toczy się wojna. Toczy się wojna w twoim życiu i w moim życiu. Jest wojna duchowa również. Właśnie ta wojna, która była w ziemi Kanaan, jest obrazem wojny, która toczy się teraz w życiu każdego człowieka, w życiu każdego chrześcijanina, w życiu każdej społeczności, w życiu Kościoła i w życiu nas wszystkich. Powstańmy, posłuchajmy, co Bóg objawi nam w Piśmie Świętym o tej, w jaki sposób możemy odnosić zwycięstwo w tej wojnie. Czytamy z Księgi Rodzaju, 14 rozdział, od 1 do 16.
Za czasów Amrafela, króla Shinaru, i Arioka, króla Elasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, król narodów, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Shinabem i z królem Seboim, Szemeberem i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się ze sobą w dolinie Sidim, gdzie dziś jest Morze Słone. Przez lat 12 byli oni lenikami Kedorlaomera, a w roku 13 zbuntowali się. To też w 14 roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Kernaim, Zuzytów w Cham, Emitów na równinie Kirjataim i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem zawróciwszy dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Hasason-Tamar. Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Sidim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Shinaru i Ariokiem, królem Elasaru. Czterej królowie przeciwko pięciu. A w dolinie Sidim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem. Był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi, Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego bratanek został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród sług swojego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami.
Oto Słowo Boże, prawdziwy, nieumylny, bez błędu. Módlmy się. Łaskawy Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to Słowo, które nam dałeś dzisiaj. Prosimy, aby Twój Duch Święty oświecił nasz umysł, otworzył nasze serce, abyśmy mogli przyjąć to Słowo, zrozumieć je i zastosować w naszym życiu. Ojcze, proszę Cię, abyś poprowadził mnie, kiedy będę wyjaśniał to Słowo dla chwały imienia Twojego. Ojcze, prosimy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Jakie strony były zaangażowane w tej wojnie? Najedcami było czterech królów, z których dwóch było królami Sinaru i Elam. To znaczy Chaldei i Persje. To były dwa ogromne imperium w tamtym czasie. Prawdopodobnie królowie byli oficerami, wysokimi oficerami tych imperium i zachowali tą nazwę, że król Sinaru i Elam reprezentowali swojego króla, głównego króla. Oni rządzili na Bliskim Wschodzie, terenach Syrii i Liban obecny i Palestyny i Jordanii, rządzili tam i przeciwko nimi byli królowie w pięciu miastach. W wersetu drugim czytamy.
Wszczęli wojnę z królem Sodomy, z królem Gomory, z królem Admy, z królem Seboim i królem Soaru.
Pięć królów w tych miastach, którzy zbuntowali przeciwko imperium chaldejskie i perskie. Przez 12 lat płacili daninę. Przyszli do momentu, powiedzieli, że chcemy niepodległość, chcemy, abyśmy byli samodzielni, nie chcemy podporządkować władzy Elamu i Sinaru, chcemy być samodzielni i przestańmy już płacić daninę. Po co mamy nasz wysiłek? Może 50% naszego wysiłku musimy oddać obcemu państwu. Chcemy być samodzielni, chcemy odzyskać naszą niepodległość. Przez 12 lat płacili, a teraz przystali. W 13 roku przystali, natomiast w 14 roku nikt nie chce stracić zyski. Król Elamu zgromadził swoje wojsko i mówił, że chce, aby tych buntowników ukarać. I wielka armia, zgromadził wielką armię czterech razem z wspólnikami przyszli i chcieli zdobyć z powrotem to, co uważali, że należy do nich. Może poproszę jedną mapę O, to jest bardzo słabo. Widać, niestety, rzutnik jest słaby, ale ja wyjaśnię. To jest mapa Bliskiego Wschodu, to jest Palestynia, tam Morze Czerwone, Morze Śródziemne, Morze Martwe. I oni atakowali, z północy atakowali i robili obchód przez tych miastach, które zbuntowali i odnosili naprawdę wielkie zwycięstwo. Czytamy w 10-11 werset. Nastąpiła wielka bitwa.
A w dolinie Siddim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli.
Wojsko króla Sodomy i jego sojuszników zostały rozbite. W konsekwencji 5 miast zostało splądrowane. Lot został niestety wzięty do niewoli. 12 werset czytamy.
Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem. Był on bowiem mieszkańcem Sodomy.
Wiemy, że Lot dokonał głupiego wyboru. Oddalił się od Abrahama, od swojego wujka i patrzył na te tereny, które są bogate, rodzajne i mówi, że chce mieszkać tam, na tych terenach. Nie patrzył, jakie tam są ludzie, którzy tam mieszkają. Patrzył tylko, co ja będę miał, mieszkając tam. Jaki biznes będę mógł prowadzić. Rodzajna ziemia, wszystko tam jest. Mogę tam budować mojego małego królestwo w tamtych terenach. Chcę żyć dobrobycie. Nie patrzył, z jakimi ludźmi on będzie współpracował, będzie żył. Mieszkał razem, oddalił się od ludu Bożego i mieszkał wśród sodomitów. Jak wiemy, że sodomici, tam rządziła ideologia LGBT, a on nie patrzył. Kto tam mieszka, co robią, dla niego nie ma znaczenia. Prawdopodobnie on był jeden z tych przywódców. Jak głosowali, to on był razem. Co jest dla nas jako dobrobyt? Co jest dla nas? Nie patrzy na czy to jest podoba się Bogu, czy nie. Patrzył, w jaki sposób on ma żyć tutaj, i tylko tutaj, nie patrzył się na wieczność. I Lot niestety musiał mieć pretensje tylko do samego siebie. I Lot, wiemy z tego, cośmy dzisiaj czytali, stracił cały swój majątek i stał się niewolnikiem wojennym, żyjąc poza Bogiem. Gdzie jest jego bogactwo, gdzie jego nadzieja, gdzie ten dobrobyt? Stał się niewolnikiem i został wzięty do niewoli. Bracia i siostry, ja myślę, że to jest tak samo dotyczy każdego z nas. Gdy oddalamy się od Boga, gdy oddalamy się od ludu Bożego, przestaniemy być pod osłoną, pod ochroną Boga. stajemy się łupem dla naszego wroga. Mądrością jest, abyśmy byli z ludem Bożym. Gdyby Lot był z Abrahamem i tam szukał, że Abraham był błogosławiony, gdy został wspólnoty z Abrahamem, blisko Abrahama, to by doświadczył na pewno życia w pokoju, w radości. On wybrał inną drogę. Dlatego apostoł Paweł ostrzega nas. List do Koryntian, przeczytamy, co mówi do nas.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
Oddalcie się od tych ludzi, którzy nie boją się Boga, a ja was przyjmę. Ja was ochronię. Ja was będę prowadził. Oddalcie się. Lot został niewolnikiem. Natomiast Abraham był ochroniony. Chociaż wojsko, które przyszło, wojsko chaldejskie, które przyszło, oni, chociaż Abraham był blisko, na mapie możemy to widzieć, ale niestety na mapie nie ma, nie możemy widzieć ją. Był blisko, ale Bóg ochraniał Abrahama. Nie pozwoli, aby wojsko, które przyszło i splądrowało całą ziemię Kanaan, aby nie dotykało Abrahama. Dookoła Abrahama aniołowie otoczyli cały obóz Abrahama i jego dom, bogactwo jego otoczyli i królowi Elamu poszli obok i nic złego nie mogli dotknąć. Natomiast Lot stał się niewolnikiem. I Lot powinien mieć tylko pretensje do samego siebie. Pan Bóg, list do Galacji, czytamy, 6 rozdział i 7 werset.
Nie bądźcie, Bóg nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie.
Lot siał nieprawość, szukał tylko życia tutaj doczesne, szukał bogactwo, zbierał to, co siał. Musimy pamiętać, że Lot był dzieckiem Bożym. List Piotra mówi mi, że Lot był sprawiedliwy, ale on nie doświadczał bogactwa we wspólnocie z Bogiem. Pomimo, że Lot żył daleko od Boga, Bóg okazał mu łaskę i miłosierdzie. Wysłał mu zbawca w osobie Abrahama. Czytamy w 13 wersecie.
Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi, Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty.
Zbieg prawdopodobnie był sodomitą. Znał stosunki między Abrahamem i Lotem i miał nadzieję, że Abraham coś poradzi sobie, aby mógł ratować Lota. Nie tylko, prawdopodobnie myślał też o swojej rodzinie, że oni zostali też zabrani. I miał nadzieję, że Abraham jest w stanie coś w tej sytuacji poradzić sobie. I widzimy, czytamy, że Abraham zaangażował się w tej wojnie nie z powodu, że chciał coś korzystać, coś mieć bogactwo, odnosić zwycięstwo, bogactwo, tylko dlatego zaangażował się w tej wojny z miłości z powodu miłosierdzia chciał ratować swojego bratanka. I czytamy, że Abraham natychmiast uzbroił swoich wyszkolonych w walce służących, urodzonych w jego domu, było ich około 318. No, co oczywiście, to jest wielka rodzina, ale to nie jest wielka armia. Abraham był zasobnym człowiekiem, mając tyle sług, miał możliwości czynienia dobra. Abraham wykorzystał to, co Pan Bóg mu dał, aby uratować swojego bliźniego. Myślę, że to jest lekcja dla tych wierzących, którzy Pan Bóg obdarzył im władzę, bogactwo, aby również byli zaangażowani w ratowanie innych. Abraham mógł powiedzieć, a co mi obchodzi? Co Lot zrobi? Zasłużył na to. Oddalił się od nas, oddalił się od wspólnoty naszej. Chciał mieszkać z nami. Niech sobie zbiera to, co chciał. Nie, Abraham poświęcił. Chciał ratować swojego bratanka. Wykorzystał wszystko, co Pan Bóg mu dał, aby uratować bliźniego. Możemy uczyć się od Abrahama wiele lekcji. Wiemy, że Abraham miał dobrą relację z sąsiadami. Bo kiedy przygotował się do, aby pójść i ratować swojego bratanka, rozmawiał z sąsiadami dookoła, żeby się chcieli ze mną pójść. Abraham miał dobrą relację z ludźmi. Ja myślę, że to jest dla nas też lekcja, abyśmy mieli dobrą relację z ludźmi na zewnątrz, czy w miejsce pracy, czy z sąsiadami. Bo kiedy mamy dobrą relację z ludźmi, to w momencie kryzysu i potrzeby oni są gotowi, aby nam pomóc. I tak się stało. Sąsiedzi mieli na imię Mamra, Eszkola i Aner. Chętni poszli razem z Abrahamem, aby walczyć z tymi królami, z tymi najeźdźcami. Druga lekcja, którą możemy uczyć się od Abrahama. Abraham korzystał z pomocy innych. Są ludzie, którzy mogą jemu pomóc. Korzystał z ich pomocy. Nie mówi, że wystarczy, mam sługi, 318 sług. Po co mi innych? Pan Bóg jest ze mną. Nie, on korzystał z możliwości, że Pan Bóg dał mu sąsiadów, którzy mają też wojsko i mogą walczyć z nim. A więc my, jako wierzący ludzie, możemy korzystać ze środków, które Pan Bóg daje nam, abyśmy mogli korzystać w miarę możliwości. I mamy bardzo piękny przykład. Kiedy Chrystus Pan wzburzył Łazarza z grobu, z martwych. Poszedł tam do grobowca i mówi ludziom, odsuńcie kamień od grobowca. Chrystus Pan mógł powiedzieć, kamień odsuń się. Nie. Chrystus widział, że oni są w stanie odsunąć kamień od grobowca. Ale ludzie nie są w stanie wzbudzić Łazarza z grobu. A więc Chrystus pozwolił ludziom dookoła, aby wykorzystali, co oni mogą zrobić, aby odsunęli kamień. I kiedy ludzie odsunęli kamień, to wtedy Chrystus wołał: Łazarzu, wyjść. I wiemy, że Łazarz był obwinięty, kazał im odzwoń, wyswobodzić go. A więc ludzie są w stanie też to robić, ale nie są w stanie wzbudzić go z martwych. A więc to, co jest w naszej mocy, powinniśmy to zrobić. I Abraham w jego mocy może korzystać z darów, które Pan Bóg dał mu. Dał mu sąsiadów, może z nich korzystać. I wiemy, że Abraham miał odwagę. Oto jest przeciwko niemu, jest kilka tysięcy wojsko, a on ma tylko paręset osób. Ale on był odważny i ufał, że Pan Bóg jest z nim. I był dobrym strategiem. 15 werset czytamy.
Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół.
Podzielił ludzi na kilka oddziałów, tak jak uczynił to Gedeon, Księgę Sędziów, i otoczył obóz z różnych stron i atakował nocą. A więc był dobrym strategiem i zaskoczył wroga. I czytamy 15 i 16 werset, odnosił wielkie zwycięstwo. Posłuchajmy.
Abraham zadał im klęskę. Potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami.
Bóg dał mu ogromne zwycięstwo. Pokonał wrogów, uratował Lota. Moc Boga okazała się przez małą armię Abrahama. Doświadczył to, co apostoł Paweł, co w pierwszej księgi Samuela, Natan, syn króla, kiedy atakował Filistyńczyków, czytamy w ten sposób.
Dla Pana nie ma różnicy, czy zwycięstwo przychodzi za sprawą wielu ludzi, czy garstki.
Pan Bóg może dać zwycięstwo, czy mamy małą armię, czy dużą armię. Pan Bóg daje zwycięstwo. I Abraham doświadczył moc Boga, która, tak jak apostoł Paweł mówi w drugi list do Koryntian 12:9,
pełnia Bożej mocy okazuje się w słabości.
Pełnia mocy Boga okazuje się w słabości. Abraham był słaby, ale Bóg ochraniał go i odnosił zwycięstwo. Pamiętamy, że relacja między Abrahamem i Lotem nie była najlepsza. Ale pomimo to Abraham ratował swojego bliźniego. Ta wojna, myślę, że ma aspekt, duchowy aspekt. W tej wojnie mamy trzy postacie. Mamy króla Elamu, mamy Lota i mamy Abrahama. Król Elam, możemy powiedzieć, że jest typem arcy naszego wroga. Jest typem szatana, który przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. Król Elamu jest typem szatana, naszego wroga. Lot jest typem człowieka, który oddalił się od Boga. Żyje samodzielnie, nie żyje z ludem Bożym, żyje poza Bogiem. Dla niego wszystko było, gdzie mieszka, z kim ma wspólnoty, to jemu nie obchodziło, obchodziło mu tylko, aby żyć i szukał dobrobytu. To jest najważniejsze dla niego. Natomiast Abraham nadal jest, jego imię jest Abraham, jest typem Chrystusa, który bezinteresownie i z miłością, kiedy człowiek nawet jest daleko od niego, jest wrogiem jego, przychodzi, aby ratować człowieka. Chrystus Pan mówi tak w Ewangelii Jana, 10 rozdział i 10, 11 werset. Posłuchajmy.
Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce.
Chrystus Pan poświęci swoje życie, aby ratować grzesznych ludzi od wiecznej śmierci. Bracia i siostry, w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół, wśród Twoich znajomych również są ludzie tacy jak Lot. Zgubieni, potrzebują Ciebie, abyś ich ratował. Czekają. Może nieświadomi, że żyją w niewoli, ale czekają, abyś ich uratował. Abraham uratował Lota mocą Boga. Nie jego mocą, tylko mocą Boga. I wy, i ja możemy uratować naszych bliskich, którzy są zagubieni mocą Boga. I możemy prosić Boga o mądrość. Tak jak Abraham miał mądrość i odnosił zwycięstwo, my możemy również otrzymać mądrość. W jaki sposób możemy uratować naszych bliskich, którzy są zagubieni? W liście Jakuba, pierwszy rozdział i piąty werset, posłuchajmy, co Jakub zachęca nas, abyśmy dokonali.
A jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
Potrzebujemy mądrość od Boga. W jaki sposób możemy uratować naszych bliskich? Potrzebujemy, abyśmy otrzymali od Boga tą mądrość, w jaki sposób możemy używać nasze myśli, nasze strategie, ustawić plan działania, plan ataku, plan obrony, to musimy mieć mądrość od Boga. I pytanie, które chcę zostawić dla was, czy masz swojego Lota, który czeka, abyś go ratował? Bracie i siostry, masz potężną broń w swoich rękach. Masz potężną broń w postaci modlitwy. Ja myślę, że to jest najpotężniejsza broń, którą każdy wierzący człowiek posiada. Mamy dostęp do tronu łaski. I możemy przyjść i przynosić naszych bliskich. Naszego zagubionego Lota możemy przynieść go do tronu łaski i powiedzieć: Panie Boże, oto jest Lot, zagubiony nasz Lot. Proszę, abyś go zbawił, abyś otworzył mu oczy, abyś wyzwolił go z niewoli. I dzięki Bogu, że w naszym kościele wielu z was oddało swoje wysiłki i chcą modlić się za nasze dzieci. W zeszłą niedzielę wielu z was przyszło i deklarowało, że chcą modlić się w modlitwie, aby uratować naszych dzieci. od zagłady. I przyszli. Jest lista. Możecie, bracia i siostry, przeczytać. Ci, którzy mówili tak, chcemy oddać nasze wysiłki. Chcemy modlić się za naszych bliskich, za nasze dzieci. Raz w tygodniu, przez cały rok chcemy modlić się, aby Pan Bóg ochraniał nasze dzieci. A więc mamy potężną broń. Abyśmy mogli ratować naszych bliskich, nasze dzieci i naszych sąsiadów i naszych bliskich, musimy przede wszystkim walczyć w modlitwie przed Bogiem. Nie możemy pójść do naszych bliskich, zanim idziemy do Boga. Najpierw musimy iść do Boga, do tronu łaski i przynosić naszych bliskich do tronu łaski i modlić się za nich. To jest pierwszy etap, pierwsza dobra strategia. Przynosić naszych bliskich przed Bogiem i będziemy się modlić się za nich. Po drugie mamy słowo prawdy. Słowo Boże jest prawdą. Chrystus mówi, poznajecie prawdę i prawda was wyzwoli. Słowo Boże jest prawdą. Mamy potężną broń. Nie mówimy, że to jest moje słowo, tylko to jest słowo, co Bóg mówi. I mamy również świadectwo naszego życia. To jest potężna broń. Ludzie patrzą na nas, sąsiedzi patrzą na nas, bliskie patrzą na nas. Jak my żyjemy, to jest potężna broń w waszych rękach. Oni patrzą, jak wy żyjecie. Jak widzą, że macie dobrą relację z Bogiem, jesteście szczęśliwi, nie narzekacie się, dziękujecie tylko za wszystko, jesteście radosni, to oni chcą mieć takiego Boga, który może prowadzić w ich życiu tak samo. Macie potężną broń. Wasze życie, wasze postępowanie to jest potężny broń w waszych rękach. Macie jeszcze jedną broń. Macie kościół, który stoi i popiera was w modlitwie, w świadectwo, w dzielenie się Ewangelii. Macie modlitwę, macie potężną broń, macie modlitwę, macie Słowo Boże, macie wasze życie i macie kościół za wami, który stoi. I to jest broń, który Bóg dał nam, abyśmy mogli odnosić zwycięstwo i ratować naszych bliskich, naszego Lota. Moje modlitwa, bracia i siostry, abyśmy mogli wykorzystać to, co Bóg daje nam, abyśmy mogli ratować naszych bliskich.